Podcast napędza właściciel brandu Divers oraz Divers Extreme Team, sportowej marki stworzonej z pasji do motoryzacji.
Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1.
Bartosz Budnik.
I Bartosz Pokrzywiński.
No co tam rączką dotykasz? Co się stało?
To nie jest piąta próba. Ciężko rozpocząć ten podcast. Jesteśmy spóźnieni, w ogóle zauważyłeś? Jest wtorek.
Jest wtorek, zgadza się. Jest wtorek dla was, jest poniedziałek, późny wieczór. Ja wróciłem z krótkich wojaży na, prawda, wiejską, do wiejskiej Polski.
Nie mów tak.
No byłem na wsi, stary, typowo na wsi.
A myślałem, że o Lublinie mówisz.
Nie, absolutnie, Lublin, aha, piękne miasto.
Witamy was w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Pamiętajcie tylko, że partnerem tego podcastu jest marka...
Divers.
Dokładnie tak. Bartku.
Na dole w opisie link do oferty. Zachęcamy, nowa kolekcja Le Mans już jest piękna.
Nie tylko kolekcja Le Mans jest piękna. Bartku, ja my coraz większymi krokami zmierzamy do wyścigu, którego nie było z nami w kalendarzu 5 lat. I głównie o tym dzisiaj sobie porozmawiamy.
To trochę kłamstwo z twojej strony, bo nie głównie o tym, bo na koniec o tym porozmawiamy.
Tak, zawsze. Ale to jest creme de la śmietana tego podcastu, mówiłem to wielokrotnie. Ale zaczynamy od tematu, który zaskoczył mnie i uwaga, i mnie rozczarował.
O.
Poczułem się rozczarowany.
A bo co?
Bo jak się okazało, że Fernando Alonso po prostu mówi... Ja indziej nie idę.
No tak.
Fernando Alonso zostaje w Astonie Martinie.
Zakochany w Hondzie, o co ci chodzi? Jakby co ci nie pasuje?
Nie poczułeś ani przez moment nutki rozczarowania? Takiego odrobin na zasadzie, że kurczę.
Dobra, to teraz tak całkiem
nie
serio.
Nie będzie konfrontacji.
No ale tak całkiem serio, Bartek.
Napiszę stampa.
Czy ty uważasz, tak całkiem serio i szczerze mi powiedz, nie? Czy w twojej głowie ułożył się w którymś momencie realnie scenariusz, w którym Fernando Alonso pójdzie do Red Bulla?
Do Mercedesa. To bardziej wierzyłem.
To ja w Mercedesa nic zbytnio nie wierzyłem od samego początku. Myślałem, że to jest możliwe, ale nie potrafiłem przekonać do końca samego siebie. Mówiłem tutaj w tym podcaście, że jakby, że...
No, Mercedes mówisz.
Brzmi dokładnie. Mercedes brzmi jak świetna opcja, jakby, że dla Fernando jest to w sumie w miarę logiczne, no bo w końcu Mercedes będzie produkował swoje własne silniki. No i Mercedes od 30 lat w sumie nie zrobił złego silnika w Formule 1.
Silnika nie.
No, silnika, nie mówię o samochodach.
Silnika nie.
No, silnika nie. Silniki Mercedesa zazwyczaj pozwalają od tych lat 90., od tego mariażu z McLarenem na walkę o wysokie cele. Więc patrząc na to z tej perspektywy, no to mówisz sobie, hej, no to przecież to w miarę logiczny ruch. No ale Fernando...
On nie jest logicznym kierowcą.
Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że albo czegoś nie wiemy, bardzo czegoś nie wiemy, albo po prostu Fernando wierzy w ten projekt. Bo to jest, bo widzisz, bo na przykład mnie to z jednej strony rozczarowało, tak jak mówisz, no bo, nie, bo wszystkie scenariusze tak abstrakcyjne, o których tu mówiliśmy, czyli do Red Bulla, do Mercedesa, wszystko poszło się kochać.
Ale konfrontacja, ale... wiesz, spodziewałem się tego, że będzie kolega z zespołu, którym Fernando będzie mógł się atakować, a nie będzie...
Atakare, ale to tak się atakował z tym potencjalnym kolegą z zespołu, że widzisz, że kolega spłakał, rozbił się na ścianie, powiedział, bo on zwolnił. Ja nie widziałem, że on zwolni, patrzyłem na kierownicę.
Proszę tylko nie Fernando, proszę.
Więc... kolega...
Tym
kolega,
oczami gechońskimi tak
robił. Jemu się tak oczy zamykają.
Takie duże ma oczy, a nie widzę, jak Fernando zwalnia.
Bo za bardzo z boku w głowę ma.
Odszczekaj to. Ja się z nim zobaczę za parę dni, co jak mu spojrzę w te oczy.
Jeszcze problem. Przepraszam, George'a Russella.
Nie mów,
przypominamy o planszy, która jest na początku podcastu. To są wszystko żarty, tak? Satyra. My się bawimy konwencją, słuchajcie.
Nie, on serio wjechał mu w dupę, w sensie prawie.
No prawie, no. Natomiast jeżeli chodzi o George'a, jeżeli chodzi o Fernando,
poważnie,
no to faktycznie kontrakt. Nie ma... Ja uważam, że z jednej strony to jest rozczarowujące, się z tą zgadzam, ale z drugiej strony napawa mnie to optymizmem z innej perspektywy. Bo to oznacza, że Aston Martin coś może mieć. Aston Martin ma Hondę i może coś mieć, jeżeli chodzi o samą, wiesz, nowa siedziba, nowy tunel aerodynamiczny, będzie jednostka napędowa Hondy. No i jeszcze jest jedna rzecz, która wisi w powietrzu i być może ten kontrakt Fernando to jest w pewien sposób takie chwycenie, takie pociągnięcie Adriana Newey'a bliżej.
Bądź krakiem, ja zaraz ci Fernando dam, krakiem pokrótce, to jest soft.
Bo wiemy,
że
już, to już jest rzecz, którą podało tyle źródeł, że nie sposób w to nie wierzyć. Jest kuszenie ze strony Lorenza Strolla, Adriana Newey'a. Zabezpieczenie długoterminowej przyszłości Fernando z Astonem Martinem to fantastyczna wiadomość. W ciągu ostatnich 18 miesięcy zbudowaliśmy silną więź i wspólnie dzielimy tę samą determinację, aby ten projekt odniósł sukces. W ciągu ostatnich kilku miesięcy prowadziliśmy intensywne rozmowy w tym temacie. Finalnie Fernando dotrzymał pierwotnego słowa, o czym świadczy fakt, że chce kontynuować z nami współpracę. To tylko pokazuje, że on wierzy w nas, a my wierzymy w niego. Alonso jest głodny sukcesu. Jeździ lepiej niż kiedykolwiek, jest sprawniejszy jak nigdy wcześniej, jest całkowicie oddany misji, aby Aston Martin stał się konkurencyjną siłą w stawce. Wieloletnia umowa z nim przenosi nas do 2026 roku. Kiedy to rozpoczniemy partnerstwo z Hondą.
DeLoriana wsiadają.
Z niecierpliwością czekamy na stworzenie kolejnych niesamowitych wspomnień i sukcesów.
Bartek, wspomnienia Honda Fernando.
Tak, no to ciśnie się do głowy GP2 Engine, GP...
No,
fakt tego, że Honda zablokowała Fernando Alonso możliwość startu w samochodach z jednostkami napędowymi Hondy w Indy 500, to wszystko wraca do mnie jak bumerang.
Teraz uwaga, w ramach satyrycznego wątku podcastowego wchodzimy w kategorię BJ, tak? Tylko dla pełnoletnich i to nie jest BJJ. I czytam... To, co mówił Fernando. Fernando, który wszedł w rolę. Wszedł
ostatnio
w rolę...
myślałem, żeby na BJ odpuść.
Dobrze, nie na BJ.
Trochę się pokulać.
Wszedł w rolę zadowalacza. Uwaga. Moją decyzję podjąłem jakoś po Grand Prix Australii. Usiadłem wtedy do rozmów z Astonem, a więc dokładnie tak, jak zapowiadałem w lutym, kiedy wspominałem, że to mój priorytet. Nie było to zbyt trudne. Mówiłem, chcieliśmy tego samego. Ja nadal chciałem się ścigać dla Astona, a Aston chciał mnie w swoim fotelu. Jakby to był jakiś taki czarodziej Aston, nie? Saguaro. Już w pierwszych rozmowach z Astonem jasno komunikowałem, że najbardziej atrakcyjne w tym projekcie jest to, co wspólnie budujemy. To jest prawda. W zeszłym roku powstała nowa fabryka, w tym tunel aerodynamiczny, a w 2026 roku wejdą w życie nowe przepisy i dołączy do nas Honda w roli naszego nowego partnera silnikowego. Uwaga, wejście w nowe przepisy z nowym projektem, tunelem i Hondą. Jako partnerem jest dla mnie bardzo ważne.
Czy Fernando już wtedy stał i się kłania cały czas?
Po części za decyzją o pozostaniu w Astonie przemawiała współpraca z Hondą, ale także związek z Aramco. Największym i najlepszym partnerem na świecie. Obecnie w naszym zespole mamy wielu talentowych ludzi, ale...
On za każde dobre słowo. Słuchajcie, dla Aramco i Hondy dostawał pieniądze w tych wypowiedziach.
Petrodolary dostawał,
pokaż
jest
mi
straszny.
Pokaż mi
i tu jest jeszcze trzeci link, jakbyś chciał. To był ten drugi.
Zamknąłeś mi. Nie, ja chcę ten...
I teraz uwaga, wchodzi Fernando cały na hondziarsko.
Nie, poczekaj, mogę ja, bo to jest Fernando Alonso, który moim zdaniem wciela się w rolę wujka na weselu.
Drugi akapit z ostatniego, proszę bardzo.
Poczekaj, drugi akapit, w którym to jest miejscu?
To.
Z tyłu, poczekaj.
Masz.
Nie. Honda. To producent, który odniósł mnóstwo sukcesów w Formule 1 i poza ją. To firma, którą zawsze szanowałem. Co wiesz? Fernando druga w nocy, koszula już rozpięta, wyciągnięta ze spodni. Ja zawsze szanowałem. Chodzi.
Oni tak siedzą, a to GP2 Engine, pamiętasz co mówiłeś wtedy, Fernando?
Pijany byłem.
Love, hate, relationship.
Na początku w McLarenie nie wszystko działało. Ale wkrótce potem szybko naprawili problemy i obecnie dominują w sporcie. Szybko. 3 lata trwało, pamiętam.
Fernando odszedł.
Szybko naprawili problemy i obecnie dominują na Weekend Fight. Dominują w sporcie od kilku lat, będąc mistrzami świata. Dlatego myślę, że będą mieli bardzo dobrą bazę startową na rok 2026. W Sakurze naprawdę mają spory potencjał do zbudowania czegoś fajnego. Odwiedziłem Sakurę w 2014, 15, 16 roku. Jakimś cudem wyjechałem stamtąd żywy.
Nie byłem w domu.
Od tamtej pory nie było mnie tam, ale wiem, że są bardzo zmotywowani. Co więcej, wprowadzenie syntetycznych paliw od roku 2026 będzie również dla mnie ciekawym eksperymentem. Dodatkowo mamy u boku świetnego partnera, czyli Aramco, więc widzę tę sytuację win-win. To tak. Ci, którzy wyciągają baryłkę ropy na sekundę, to świetny partner do syntetycznych paliw.
Posłuchajcie, Fernando czyta foldery, czyta broszury. Fernando się nawrócił na jakiś odłam jakiejś religii, której my nie wiemy. I teraz wszystkich tam w to wciąga.
Posadzili.
Honda i Aramco. Tu go by tam nie było z 10 lat, ale są zmotywowani. Jakby stary.
Posadzili go i powiedzieli mu tak. Tutaj masz wytyczne, to masz powiedzieć. Ja mogę tego powiedzieć, bo to zaprzecza wszystkiemu, co robiłem przez ostatnich 10 lat.
Musisz to zrobić.
Musisz to zrobić.
Dam z siebie wszystko.
Nie zrobię tego. Za każde dobre słowo, o którym z nich 10 milionów dolarów. Okej. Jestem gotowy.
Dam z siebie wszystko. On powiedział, że Aramco jest największym...
Dam ci...
najlepszym partnerem.
Jeżeli tego... Największym i najlepszym. Jeżeli tego nie zepsujesz, dam ci dożywotni kontrakt w Aston Martinie. Okej. Będziesz jeździł do usralej śmierci.
O tym... Dobrze. Usralej to jest ciekawe określenie w tym przypadku. Ale o tym pomyślałem przez moment, bo Fernando mówił wcześniej, tak jak Sebastian tak przebąkiwał, pamiętasz? Że nie do końca może chodzi tylko o to, żeby być kierowcą. Może chodzi o coś więcej. Może chodzi o to, żeby kiedyś móc zrobić coś jeszcze. Na przykład wygrać tytuł po 50.
To tak samo jak Daniel Ricciardo powiedział, że generalnie nie będzie zły na to, jeżeli zostanie w Wicarbie jeszcze jeden sezon. Ponieważ bardzo mu się dobrze tam jeździ, bo nie wszystko nie jest takie nastawione na wyniki. Ale skoro jesteśmy już przy Astonie Martinie...
To ostatnia rzecz przy Fernando jeszcze mogę?
A mogę jeszcze do Astona Martina musisz. Jedno? Bo no, to jest koniecznie. Stary, a propos 2026 roku no i przyjścia Hondy. Są raporty, które sugerują, iż drugim kierowcą w Astonie Martinie będzie Lance Stroll.
Są takie raporty.
Uważaj. Wiesz dlaczego? Ponieważ jego feedback techniczny jest podobno jak jedno z tych wielkich zalet.
Bartek.
Przepraszam, ale stary. Dobra, posłuchajcie, jest problem. Podpisaliśmy dziada, nie? A w drugim fotelu będzie dalej siedział ten Kanadyjczyk. Musimy coś wymyślić, żeby to dobrze zabrzmiało. Co możemy wymyślić? Przecież nikt nam nie uwierzy, jak powiemy, że jego świetna jazda, nie? Wiem.
Inżynier.
Wyślijmy coś mistycznego, nie? Mistyk, technik, inżynier jeżdżący.
Akrobata.
Nikt tego się nie dowie.
Najlepszą kawę robi.
A jak ktoś kiedyś wyjdzie za Stona i powie, że współpracował z NASA i to bzdura, nikt mi tak mu nie uwierzy, będzie zgorzkniałym gościem zwolnionym z naszego zespołu. Spokojnie, spokojnie.
To teraz uważaj to.
Rozumiesz? Zrobili z niego teraz feedback, daj świetny.
Fakt. Kontrakt Fernando to wieloletnia umowa. Mówi się o tym, że przynajmniej obowiązuje do końca roku 2026. W końcówce sezonu 2026...
Aj, dziękuję Pudziskowi za podesłanie tego, zapomniałem.
W końcówce sezonu 2026 Fernando będzie miał 45 lat. Ostatnim kierowcą, który ścigał się w tym wieku, był Graham Hill. W 75 roku.
No to co z tego?
Wow! I pomyśl sobie, na jakim poziomie Fernando się ściga. Powiem ci więcej. Graham Hill, jak wiesz z książki, którą napisaliśmy.
A właśnie, słuchajcie, bo tak w sumie nie mówiliśmy o tym dawno. Napisaliśmy książkę, wiecie? Tam na dole jest link w opisie też do tej książki.
Tam jest o Grahamie Hillu. Tak serio polecam. Zajebisty gościu to był.
Tam jest dużo ciekawych rzeczy w tej książce. Zachęcamy, jeżeli jeszcze jej nie macie, albo jej nie
czytaliście.
Fernando
też jest. O Flavio też
jest. Wydaje mi się, że 7,4. To jest. O Flavio też powstał film, który jest też na tym kanale. Z którego z jakiegoś powodu nikt nie obejrzał.
No obejrzał,
Nie no, żartuję. Zachęcam, zapraszam. Historia Flavio Briatore jest bardzo ciekawa. Istnieje coś poza Crashgate, słuchajcie, i to też są bardzo ciekawe rzeczy. Ale a propos wieku, bo tak się czepiasz tego dziada, że 45 lat,
ja
że stary. Posłuchaj.
Kogo będzie grał w reklamie Vertel's Original?
LeBron James.
Sam jestem dziadkiem.
LeBron James. Skończył swój 21 sezon zasadniczy, proszę ciebie, w karierze. W ostatnim meczu piznął triple-double. 28 punktów, 11 zbiórek, 17 asyst i 5 przechwytów. W 21 sezonie gry zdobywał średnio 25,6 punktów na mecz, co oznacza, że w 21 sezonach wszystkich zdobywał powyżej 25 punktów na mecz średnio, ale to jest nic. Poprzedni rekordzista w 21 sezonie gry to był Vince Carter, rzucał średnio 7,4 punkta na mecz.
Czyli po prostu był.
LeBron jest 4 razy lepszy, ale średnie z tego sezonu stary 25,6 punktów, 7,3 zbiórki, 8,3 asysty, 54% z gry, 41% za 3. To jest jedyny w historii NBA sezon na 25 punktów, 8 asyst, 50% z gry i 40% za 3.
A jak...
Typ ma 40 lat.
A jak go to plasuje na tle innych obecnych zawodników?
No on...
To jest jakaś czołówka w tym momencie cały czas? Wiesz.
Top 20 graczy w lidze?
Jimmy Butler, jak byliśmy...
Nie, no Jimmy Butler...
Bartek, no jak byłem na meczu, wiesz, Miami Heat.
Mogę z tobą nie wchodzić w tą polemikę. Słuchajcie, bardziej chodzi mi o to, że PESEL już sprawia... To już nie jest tak, że jeżeli PESEL jest coraz starszy, to wy musicie od razu być coraz gorsi. Są jednostki wybitne.
No właśnie, no właśnie.
Są jednostki wybitne. Są. Takie jak LeBron James albo czy ja. Fernando Alonso, które... które po prostu są w stanie swoją karierę przedłużać, wydłużać, ale też sam LeBron mówi, że to wszystko nie jest z gumy. No i gdzieś ten Cliff Fernando też prawdopodobnie istnieje. Nie życzę nam tego i nie życzę jemu tego, żeby to było tak, że w 2026 roku ten Cliff przyjdzie, jak przyjdą nowe samochody.
To nie jest tak, że LeBron jest jakimś takim rekordzistą, jeśli chodzi też o to, że on w różnych zespołach zdobywał mistrzostwa?
Rekordzistą to nie jest.
Pod tym względem? A ile on miał takich zespołów, z których zdobył tytuły?
Miami, Cleveland i Lakers. LA Lakers.
3.
5 tytułów łącznie. Dobrze chyba liczę.
To Fernando miał tytuły w jednym zespole. 20 lat temu.
Tak.
W 2020 roku.
No to tutaj akurat to porównanie tutaj zupełnie nie działa.
Bartek. Jestem trochę rozczarowany Fernando.
Dlaczego? Ale powiedz nam dlaczego.
Bo spodziewałem się, że dostanie, że trafi do zespołu, gdzie będzie większa rywalizacja, gdzie będą z bomby większe szanse. Ale wierzę w Astona jako w interesujący projekt. Tylko nie wiem, czy to będzie projekt, który będzie w 2026 roku miał boj, który pozwoli Fernando wygrywać wyścigi.
Nie wiem. 4 razy, nie 5.
Ale myślę, że nikt tego nie wie. Jeszcze jedna rzecz. Musimy dokończyć to.
Ty co napisali wściekłe komentarze, przepraszam.
Bo ludzie tego oczekują teraz.
Tak.
Co wiemy, czego nie wiemy, co podają media. Mówi się o tym, że Audi coraz mocniej chucha na Carlosa, mówiąc, stary, masz już deadline, nie chcesz powiedzieć tak czy nie, jeździsz dla nas czy nie, bo jak nie, to Hulk. Pierwsze. Drugie. Mówi się o tym, że Carlos jest bardzo poważnie przymierzany do Mercedesa. Hiszpańskie media?
Ale nie, włoskie. Ale to jest, podobno ma być kwestia problemu. Tylko widzisz, znowu pojawiają się rozmowy na temat tego, że tutaj jakby długość kontraktu ma być problemem, że Carlos chce 2 lata, nawet, a Mercedes daje mu rok. Inne źródło mówi, że to ma być rok plus rok, jeżeli spełni jakieś tam bardzo wysokie, wygórowane oczekiwania wobec niego, to wtedy jakby automatycznie będzie przedłużony ten kontrakt, a jeżeli nie, to Mercedes może się z niego wycofać, więc generalnie wszystko wygląda na to, że Mercedes chce sobie wypożyczyć kierowcę na rok. Wziąć sobie dobrego, mocnego gościa na 2025, który będzie siedział obok Gekona w samochodzie i będzie robił dobre wyniki, a potem sobie wsadzą tego cudowne włoskie dziecko.
A to nie jest tak, że dla Carlosa to jest taki...
Cudowne włoskie dziecko 4 kółek.
To jest taki chleb powszedni, to że z zespołów go wypychają do innych i tam on udowadnia, go znowu wypychają?
Ale po co on ma to robić kolejny raz? To nie jest tak, że już nie trzeba? Już wystarczy? Już dość?
A to się okaże na przykład w Chinach, jak mu pójdzie. Mówiło się też o Red Bullu też bardzo mocno w kontekście Carlosa. Ale nie wiem, jak bardzo w to wierzyć, bo z kolei teraz uwaga, widziałem taki nagłówek, nie pomnę skąd, zaznaczam, bardzo mocny cross dotyczący Albona w Red Bull. Widziałeś to?
Kto
kolejny pociągnie teraz za sznurki? Carlos Sainz?
Nie, wiesz co, najzabawniejsze jest to, że klucze do bramy miał trzymać Max Verstappen. Okazuje się, że albo te klucze już po prostu pokazał, że faktycznie tą bramę otworzył i powiedział, proszę, bawcie się, bo ja się nigdzie nie ruszam. Co w sumie zaczyna być w miarę logiczne, patrząc na to, że już gdzieś w trakcie ostatniego Grand Prix rozmawiał z Hornerem, łapały ich kamery razem w garażu i tak dalej, więc może chłopaki poszli, usiedli, pogadali i się dogadali, a przynajmniej robią dobrą minę do złej gry. Jeżeli tak jest, to robią ją świetnie. Kolejny w kolejce jest Carlos Sainz prawdopodobnie, no bo to jest kolejne najmocniejsze nazwisko i to jest to, czego się boję, co napisałem na X/Twitterze, że za chwilę będziemy się zachwycać tym, kto podpisuje kontrakt z Alpine, kto podpisuje kontrakt z Haasem, kto podpisuje kontrakt z Audi, czy z Sauberem, czy ze Stejkiem, czy jakkolwiek to się nazywa. Ta sytuacja jest bardzo zabawna, bo mam takie wrażenie, że chciałem zrobić o tym film, ale boję się, że on się strasznie szybko przeterminuje, więc go nie zrobię, bo już mam nawet napisaną połowę scenariusza i usiadłem i rozpisałem sobie, kto gdzie może pójść. I wiecie, co wam powiem? Całkiem śmiesznie się robi, który w momencie, w którym zdajecie sobie sprawę, że Yuki Tsunoda robi się naprawdę gorącym nazwiskiem na rynku transferowym. Ja nie żartuję. Jak popatrzysz sobie na ewentualności, które są, no to tak. Następny w kolejce jest Carlos Sainz. Jakby do tego nie mam wątpliwości. Tutaj gdzieś Carlos musi się podpisać.
To jest całkiem atrakcyjny kierowca teraz. Bo on...
No i zależnie od tego, gdzie Carlos Sainz się podpisze, no to będzie dużo zależało. Spekuluje się o tym, że z Audi podpisany już jest Nico Hülkenberg.
Tak.
I niezależnie od tego, co zrobi Carlos Sainz, tak, Hulkenberg
tylko pytanie,
już tam jest.
Jak gorącą opcją będzie wtedy dla nich Hulk?
No i teraz, nie no, Hulk już tam ma być.
Tak, ale pytanie, podejrzewam, chodzi o to jakby, jak ten zespół będzie wyglądał. Czy to będzie zespół Hulkenberga, czy to będzie zespół Carlosa i Hulka?
Nie, no myślę, że...
To będzie dobieran do Niko wtedy.
No to tam to mówi się o Estebanie Okonie, który rzekomo ma być w bardzo złej komitywie z Alpin teraz po tym, nawet, po swoich komentarzach przed sezonem, kiedy to powiedział...
Nawet
o, ja jestem cały czas z Mercedesem związany. Nie mówi się tak, że ja nie jestem związany. Halo, to Wolf.
Nawet jeszcze gorzej.
Stałem po twojej prawicy.
A nie bez powodu ostatnio był ten temat tego kontraktu Estebana Ocona poruszany.
Znaczy powiem ci tak, no staje Carlos i tak naprawdę jeżeli wierzyć temu wszystkiemu, co teraz się nam układa, to wiele wskazuje na to, że jeżeli w Red Bullu zostanie Verstappen, to jemu na rękę będzie zostawienie sobie Perez na 2025.
A dlaczego by nie? Perez jest odpowiednim kierowcą,
jest lepszy niż był w zeszłym roku, przynajmniej na ten moment.
A nie, wygrał wyścigu jeszcze.
Na koniec zeszłego sezonu. Wygląda na pewniejszą, na faceta pewniejszego i lepiej czującego się w tym aucie. Tak bym powiedział. I nie wiem, czy Perez jest dobrą opcją, czy oni go faktycznie tam podpiszą. Może tak, może podpiszą, może wezmą Tsunodę.
A co uważasz o składzie w Sauberze Hulkenberg-Perez? Trochę oldboya?
Nie no, stary, to absolutnie nie ma żadnego sensu, moim zdaniem. To nie szedłbym w to. Już Carlos Sainz i próba robienia z Carlosa Sainza kierowcy numer jeden jest ryzykowna, moim zdaniem, ale ma więcej sensu niż robienie tam, wstawienie tam Pereza i Hulkenberga, z którego naprawdę bym miał wybrać, na którego mam stawiać, to chyba bym postawił na siebie, nie? Wszystkim bym stwierdził, jeździcie, się samo wyjaśni. Bardzo trudna sytuacja przed nami, bo mam wrażenie, że z wielkiej burzy, którą sami zresztą zapowiadaliśmy, karuzeli, wielkiego diabelskiego młyna, to się zrobiła nam taka karuzela, wiesz, na konikach wszyscy jadą tak powoli, góra, dół.
To dokończ tylko Miłkiego. Alpin?
No słuchaj,
Williams?
Poczekaj, bo po kolei. Red Bull? Nie możesz wykluczyć go z Red Bulla?
Jasne, tylko że to jest tam... Nie?
Nie możesz go wykluczyć z Red Bulla. Okay. Nie w tej formie obecnie, moim zdaniem, Mikiego. Jeżeli Yuki dalej będzie mielił Daniela Ricciardo tak, jak go mieli, tylko pytanie, czy on mieli Daniela Ricciardo, czy pozostałości Daniela Ricciardo, bo to wciąż jest pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, bo widziałem, że hype'owóz Yukiego się zrobił bardzo mocny. I mam wrażenie, że hamulców nie ma obecnie, tylko że jakby wiele jeszcze przed nami, sezon jest bardzo długi, nie? Początek sezonu jest świetny i w tym momencie Yuki trzeba tam stawiać.
Też miał poprzednio.
Ale to jest tak bardzo ołówkiem.
Pamiętasz?
Tak, ale to jest tak bardzo ołówkiem wpisany Yuki Tsunoda, nie? Więc Red Bull, do Mercedesa go nie wpiszesz. Oczywiście jest naturalnym wyborem do pozostania w Wicarbie.
Jeszcze przez rok przynajmniej, dopóki Honda tam jest.
Jest Audi, teoretycznie, które mogłoby się gdzieś na Yukiego patrzeć. Tak naprawdę każdy zespół zdalnych
Williams, Alpine.
Williams, Alpine, Haas. Hayao Komatsu jako szef. Haas. Japończyk z Japończykiem, rozumiesz.
Zawsze się dogada.
Zawsze się dogada.
Na pewno. No ale Alpine, ciekawy duet z Gasnim.
O ile Gasi tam też zostanie. Jakby no, to jest... Wbrew pozorom te dolne rejony stawki to będzie całkiem zabawna karuzela transferowa, tylko mam wrażenie, że nie tak ekscytująca,
pamiętaj,
jak chcielibyśmy, żeby było.
Że
nie?
Przynajmniej dwójka wchodzi. Wchodzi Lawson i wchodzi Berman. Nie? To jest ta dwójka, która powinna wejść teraz.
No jeżeli wierzysz Hulkenberga w Audi,
prędzej tam
w Sauberze,
niż,
no to
w
takim wypadku zostaje koło Bermana w Haasie drugie miejsce i tym drugim miejscem pewnie będzie zainteresowany pozostaniu Kevin Magnussen, tak. Tylko ja nie wiem, czy Hayao Komatsu będzie zainteresowany Kevinem Magnussenem na tym miejscu, wiesz. Trochę jest tak, że teoretycznie Alonso nam tą furtkę przymyka i już wielkich spekulacji transferowych właśnie się okazuje, że z wielkiej chmury mały deszcz i zaraz wszyscy zostaną w tych samych miejscach, tylko ten Sainz biedny gdzieś pójdzie, bo będzie musiał pójść. Ja się boję, że Sainz pójdzie w tego Saubera.
Ale wiesz, pamiętajcie, słuchajcie, że już tak Lewis nam robi wydarzenie całe, nie? Jakby to już nie, tak się dużo stało, nie?
To już jest tak stary news, stary. W czasach, kiedy 15-sekundowa rolka, wiesz, po 15 sekund rolki mają i lecisz dalej.
Ale to się stanie.
To się stanie
jest
i wrócimy do tego momentu, w którym nagle wszyscy zobaczymy go w czerwonym, będzie takie, co jest? Czemu się przebrał? Więc no co mam ci powiedzieć, no ja się trochę boję o tego naszego Carlosa Sainza, że on pójdzie do tego Audi, ja się okaże, że ten cały projekt to będzie niestety jeden wielki niewypał na samym początku i...
Będzie, na początku będzie bardzo ciężko.
No tak, no tylko wiesz, no Carlos musi sobie też zdawać sprawę z tego, że on wyładnie mówił, że długofalowego projektu szuka, który długofalowo da mu szansę na zwycięstwa i tak dalej, no to ten Mercedes faktycznie byłby złoty, no tylko pójście do Mercedesa teraz to jest takie trochę zrobienie sobie samemu kuku, no. Przecież wszyscy doskonale wiedzą, że Wolf będzie chciał tam wstawić tego Andrea Kimiego Antonellego i jakby to mówi to bardzo jasno. Jeżeli nie zrobi tego po tym sezonie, to zrobi to po następnym sezonie.
Ale to, jak mówi o nim, to mu się oczy świecą, łezka mu leci. Widziałeś, jaki on jest? I tak bardzo się rozczula, jakby to był jego synek.
Oni tam widzą...
A kolejny jest jego syn, widziałeś? Tam jest jasne już, wiesz, pozycjonowanie, że Antonelli i potem młody wolf, jak oni... młody sztur, stary sztur, wiesz, tak będzie.
Oni widzą w nim nowego Verstappena. I tyle. I nie chcą go po prostu stracić, więc Carlos... Jesteś w bardzo trudnej sytuacji. W najgorszym możliwym momencie straciłeś ten fotel Ferrari. Bardzo ci współczuję. I cały czas mam gdzieś małą nadzieję, że ten Red Bull cię jakoś przygarnie. I zobaczymy cię razem z Maxem znowu w jednym zespole.
Ciach Bajera, idziemy dalej, Bartek. Kolejny duży news to kalendarz na sezon 2025. Pierwsza...
Właśnie szybko, nie?
Szukamy faktów i ciekawo. Za szybko.
Jak wejdziesz na
profil Instagramowy... Wejdziesz na profil Instagramowy Formuły 1... To jest przypięty post z kalendarzem na ten sezon i yeah. obok jest ten, taki okay. jednego dnia. Bardzo szybko to się wszystko wydarzyło. Szukamy faktów i ciekawostek, które wyłapaliśmy, nie będziemy się skupiali na detalach. Australia otwiera, to jest bardzo ważne dla mnie, bo to jest coś innego, jakaś zmiana, to jest fajne.
No to też nie jest nic, czego nie wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że kalendarz przesuwający się sprawi, że w końcu wejdziemy na Ramadan, no i to jest wejście na Ramadan bardzo mocne, więc tu po prostu tego zrobić się nie dało. Więc Australia wywalczyła sobie, z tego co pamiętam, w tym nowym 10-letnim kontrakcie 3 openery. I to jest jeden z tych openerów, które sobie wywalczyli. Po nich będą Chiny i Japonia.
W Polsce, w którym jest taki festiwal.
To co prawda jest zamiana, bo Chiny z Japonią się zamieniają miejscami w stosunku do tego roku.
No tak, no i Bliski Wschód przechodzi nam dalej, nie?
No i Bahrain razem z Arabią Saudyjską się przesuwają. Teraz moje pytanie następujące. Gdzie do ciężkich cholery będą testy? I ile testy będą przed pierwszym wyścigiem? Bo zgadzam się, że testy będą w Bahrajnie, ale to będzie oznaczało, że będą 2 tygodnie.
Tak.
I to będzie generalnie całkiem zabawne, bo to zmieni zupełnie dynamikę, bo będziesz miał 2 tygodnie, więc przez te 2 tygodnie
będziesz
ktoś może coś...
teoretycznie, tak. coś jeszcze doprodukować.
Tak.
Po pierwsze. Po drugie, ja naliczyłem 4 potrójne głowacze.
4.
Zobacz. Otwieramy kalendarz podwójną rundą. Australia, Chiny, tak?
No.
Potem mamy Japonia, Bahrain, Arabia.
To jest w ogóle...
To jest potrójny głowacz.
Ale dlaczego jest Japonia z Bahrainem tydzień po tygodniu? Tego też nie pojmę, nie?
Więc Japonia, Bahrain, Arabia to jest potrójny głowacz. Idziemy sobie dalej. Mamy Stany Zjednoczone wolno stojące i potem mamy kolejny potrójny głowacz.
Imola, Monako, Hiszpania. Tak. No ale to jest blisko siebie wszystko. To okay. jest w stanie zrozumieć.
Dalej idziemy sobie...
Jest stojąca, wolno stojąca Kanada.
No tak. I potem mamy Austrię, Wielką Brytanię. I
znowu jest przerwa.
I wchodzimy w etap trzeciego potrójnego głowacza.
Nie. Co to za głupotę opowiadasz? Belgia, Węgry.
No tak, i proszę bardzo. I proszę
gdzie
bardzo,
ten twój
idziemy.
Głowacz, no?
Włochy stoją no. same, tak?
No.
I teraz dalej.
A Holandia to co? To
gdzie ona
patyk?
Jest? No tu jest, no mówię. Holandia, Hungary.
Tydzień po są Włochy.
Patrz, jakie te 3 flagi są beznadziejne, stary. Jakby Węgry, to jest w sumie jakby flaga Holandii, flaga Włoch miała dziecko.
Bartosz Pokrzywiński, że chciałem powiedzieć, nie? Jakby, że jest facetem, który zdał maturę z geografii.
Dobra, trzeci potrójny głowacz. Mamy w tym
gdzie? Momencie. Gdzie ty widzisz potrójny głowacz? Gdzie?
No Bartek,
gdzie?
USA, Meksyk, Brazylia.
No to człowieku, to ty jesteś, nie przeszedłeś przez cały kalendarz nawet.
I potem jest czwarty.
Dobra, cicho bądź.
I potem jest
przerwa, w sezonie, proszę państwa, pomiędzy Węgrami a Holandią. Holandia znowu będzie tak. pierwszym wyścigiem po przerwie wakacyjnej. Potem tydzień po Holandii są Włochy, 2 tygodnie przerwy jest Baku, 2 tygodnie przerwy jest Singapur, 2 tygodnie przerwy jest Austin i tutaj jest faktycznie Austin, tydzień później jest Meksyk. Nie będę z tobą rozmawiał już więcej. Naprawdę, jesteś nieprawdopodobny.
Ostatni potrójny głowacz. Jest
człowieku, na samym końcu.
No jest, mówię.
Vegas, Katar. To chciałeś mi wmówić, że Austin, Meksyk
nie,
i Brazylia.
Nie, no, jest potrójny głowacz, mówię ci.
Ile było? 4? A ile jest?
Nie, no 3 mówiłem.
Nie, no mówiłeś, że są 4. A ile jest?
No 3.
2.
Potrójne głowacze?
Tak.
No jak, stary.
No przejrzyj jeszcze raz.
Dobra, okej, okay, patrzymy. Końcówka, no. Zgadzasz się ze mną?
No tak, no te 3.
Dobra.
No.
Bahrain, Arabia, USA?
Czy już zdurniałem ja przez ciebie?
Bahrain, Arabia, USA? Widzisz? Potrójny głowacz? Tam widzisz go, czy nie?
Co? Gdzie?
Bahrain, Arabia?
Nie, to tam go nie widzę, kochany. To ni cholery, nie? Japonia, Bahrain, Arabia, to się bym się z tą zgodził.
No Japonia, Bahrain, Arabia, o tym mówię. To jest pierwszy, tamten był drugi, a trzeci jest tutaj, bracie.
Włochy, Monako, Hiszpania.
Tak.
Tak, ten zgubiłem. No to masz 3. Mówię, że są 4, no bo tam Austin, a Meksyk, Brazylia.
Nie mówiłem tak.
Tak to nie.
Nie ma świadków żadnych. 3 potrójne głowacze.
Gdyby mi się chciało, nie? To zrobiłbym tu rewind, ale tak. sami sobie cofniecie, nie? Gada.
Trzy potrójne głowacze, jak mówiłem wcześniej. Sezon otwiera Australia.
Ja, i te tak. Wszystkie hipokryzje generalnie, nie? Tak ci ktoś kiedyś powyciąga z tych podcastów.
Jakiej hipokryzji?
Cztery są cztery.
Dobra, pomyliło mi się z jednym, cicho bądź.
O, jest, wiem, przyznam, że tak. Przyznał się.
Powiedz mi, co robi Kanada? Bo tu mam jedyny rozgrzyt, czym Kanada taki mocny.
Nikt nie umie przełożyć tej Kanady. Ale nikt nie umie przełożyć tej Kanady, no.
Ale jak to jest, że słuchajcie, to jest logiczne, że wpadamy sobie w maju do Europy. Mamy Włochy, Monako, Hiszpanię, Kanadę, Austrię, Wielką Brytanię, Belgię, Węgry, Holandię, Włochy. Dlaczego do jasnej cholery Kanada tam jest?
A ja nie rozumiem tego, dlaczego nie możemy przełożyć Kanada tej Kanady po USA. Na maj. No właśnie na ten maj przełożyć.
USA, Kanada, no. I wtedy lecimy całą Europę. I nawet powiem więcej, to byłoby świetne ekologiczne w miarę.
Tam było jakieś tłumaczenie z tą Kanadą, ja już nie pamiętam.
Ramadan? Kanadan?
Kanadan. Kanadan. Wtedy im się dzielą te głowy i tak wyskakują na boki. Dzień Teresa i Filipa jest akurat wtedy. Nie mam.
Dzień Lance Astrola. I Latifiego.
Las i Nikolas.
Dream Team kanadyjski.
Rozumiesz, taka kreskówka. Las i Nikolas. Hi, Las! Zamknął nas, mówię ci, tak będzie.
Jedynym zgrzytem dla mnie jest ta Kanada. No i tak, i Vegas z tym wyścigiem w sobotę, ale to wynika też
tam się nic nie zmieni. Niestety.
Było wcześniej.
Tam się niestety nic nie zmieni. Dobrze, słuchajcie.
Coś poza Kanadą cię boli?
Co?
Coś poza Kanadą cię boli? Tak serio.
Czekaj, bo ja już przeszedłem dalej, a ty mi tutaj wyskakujesz z takim...
Jaram się tym, że Australia otwiera tak całkiem poważnie już. Mówiłem, wiosna, zielono, bla, bla. Późne otwarcie sezonu. Marca?
Późno, ale chyba też wcześniejsze zamknięcie o tydzień, tak z tego, co mi się wydaje.
Nie, no. Nie? 7 grudnia to nie jest. Nie.
A w tym roku
jest listopad.
Czekaj, bo lecę bandą.
Ostatni weekend listopada, mi się wydaje, że w grudniu.
Tak, 8 grudnia to jest jak cholera, jest. Ostatni weekend listopada.
Jeszcze jest, widzisz? No, czyli
to
co?
Jest jeden dzień wcześniej się zamyka, dobrze mówię.
I on mówi mi, że jest to hipokryzja.
Kochany, powiedziałem, że wcześniej się zamyka? Powiedziałem, zgadza
się. Wcześniej zamkniesz.
Sztuka jest sztuka. Zostaw mnie.
To na Imoli zobaczymy.
Na Imoli to nie zobaczymy.
Zobaczymy.
Zobaczymy, czy będzie.
Sztuka jest sztuka.
Czy będzie woda, czy nie będzie wody.
24 wyścigi.
No, nic się nie zmienia. Myślałem, że może 25 dołożą jakieś 25, ale to jeszcze nie ten moment.
Nie.
Ale wciąż uważam, że ten kalendarz... Sam początek, to jest zgrzyt, który mam. Pierwszych 5 wyścigów mieści się prawie że w miesiąc, stary.
No, bo potem jest 2+3.
I potem jest tak, że masz 2 tygodnie przerwy, 2 tygodnie przerwy, masz potrójnego głowacza, 2 tygodnie przerwy, 2 tygodnie przerwy. 2 wyścigi, 2 tygodnie przerwy. Nie, przepraszam, są 3 tygodnie przerwy. Pomiędzy Wielką Brytanią a Belgią są 3 tygodnie przerwy, stary, po to, żeby po Węgrzech były znowu 3 tygodnie przerwy.
No,
i to jest idiotyzm. To jest idiotyzm i robienie jakichś 2 sztucznych... Jakby ta jedna przerwa zawsze jest naturalna, ale tutaj dlaczego są 3 tygodnie przerwy pomiędzy Wielką Brytanią a Belgią, nie jestem w stanie tego zrozumieć. I tutaj to jest mój największy zgrzyt. Bo że jest, znowu jest taki moment, w którym będziemy mieli 3-tygodniową przerwę, cholera wie dlaczego i cholera wie po co. To tutaj się z tym nie
zgadzam. Życzyłbyś sobie, żeby ta na przykład przerwa wakacyjna była dłuższa o tydzień.
A potem masz takiego potworka jak Vegas Katar, stary. W tydzień po tygodniu. Ja współczuję tym ludziom, kiedy można by było to jakoś rozegrać tak, że tu można by było 2 tygodnie przerwy zrobić, a nie znowu potrójny głowacz na sam koniec, kiedy już wszyscy lecą na oparach, kiedy już wszyscy mają, wiesz, wszystko klejone taśmą.
Jedyne, co jest logiczne, to jest to w końcówce, chociaż to, że masz USA, Meksyk, Brazylię i znowu masz Vegas.
USA, tak.
Tylko, że szkoda, że faktycznie po tygodniu masz ten Katar. No ale dobra, tak czy inaczej. Z ciekawostkowych tematów, Bartek, bo to jest raczej ciekawostka.
Proszę.
Moi drodzy...
To ty powiedz o tym, ja powiem o New Way.
Dobrze, nie wiem, czy wiecie, ale według tego, co w ogóle napisał na naszym cudownym portalu Park Ferme, pan Mateusz Mróz, Ferrari bardzo agresywnie przygotowuje się do poprawek. Ferrari zainspirowało się, ty mówiłeś o tym wcześniej przy okazji tych testów i że coś można produkować. Oni się zainspirowali tymi odwróconymi wlotami powietrza w Red Bullu. Mhm. Tymi takimi paszczami rekina. I Ferrari chcą zrobić swoją wersję tego. Tylko oficjalne wytłumaczenie, czy właściwie nieoficjalne do tej pory jest takie, że to nie będzie kopia, tylko inspiracja.
Oni mówili tak samo w zeszłym roku. I zrobili faktycznie nie kopię, a inspirację. Więc ja im wierzę.
Tak, no kopia byłaby szybsza niż inspiracja, nie? To jest jedno. A drugie, Ferrari cały czas będzie...
Ale miecz jest szybszy od kopii.
Przepraszam za niego dzisiaj naprawdę.
Faustokopii.
Mateusz powołuje się na Formula Uno. Odwrócone wloty powietrza do sidepodów, inspirowane tym, co zrobił Adrian Newey, czy właściwie to ekipa aerodynamików i projektantów w Red Bullu. Co więcej, dodatkowe ulepszenia sekcji bocznych, podłogi dyfuzora i przedniego płata. Ferrari naprawdę agresywnie podchodzi w tym roku do tego wszystkiego. Wydaje mi się, że ja mam takie wrażenie, że 2022 Ferrari wierzyło, że coś się da zrobić. W zeszłym roku Ferrari troszkę zaniechało, albo raczej nie poszło w tym kierunku, w którym trzeba. Co? A w tym roku Ferrari zamierza nie odpuszczać i walczyć do samego końca.
Zrobiłem świetny żart, znowu się umknął, ale... Niech walczą. Ja się bardzo cieszę, bo muszą walczyć, bo jeżeli nie będą walczyć w tym sezonie do końca, to przyszły sezon jest skazany na porażkę. I tylko Red Bull będzie w stanie tam wygrać, a skoro mówię o Red Bullu, to Adrian Newey udzielił wypowiedzi dla motorsport.com, dość sporych.
Taki wywiadzik się z tego zrobił.
Nie, jest jedna wypowiedź i znaczy, mam wrażenie, że motorsport sobie wziął wywiad z Adrianem Newey'em i sobie go pociął na dwa artykuły, żeby sobie narobić więcej wejść. Klasyka gatunku. Tylko, że jest wywiad na temat tego, jak Adrian Newey widziałby Formułę 1 w przyszłości. I z tego wywiadu generalnie nic nie wynika. To jest taki wywiad, gdzie ja spodziewałem się tego, że Adrian mi powie, że ja bym zrobił takie mniejsze te samochody, silniki poszedłbym inne. I on to częściowo mówi. I mówi ten argument, który to Jermakow wyciągnął w debacie w studiu, że no ale jakby to jest potrzebnym producentom samochodów, te hybrydy, te elektryczne silniki, żeby pokazać to, że mają to w swoim portfolio. I ja nie rozumiem, co Adrian Newey za przeproszeniem gada, bo ja się z czymś z tym nie zgadzam. Uważam, że to nie ma żadnego znaczenia. Szczególnie, że Adrian Newey w dalszej części tego wywiadu mówi, że baterie, które są stosowane w Formule 1 i systemy hybrydowe, które są stosowane w Formule 1, nie mają nic wspólnego z tym, co jest na drogach, że tego nie da się przełożyć jeden do jednego. Bo mówi, że owszem, jakby wciąż uważa, że Formuła 1 pomaga w wielu kwestiach w przyspieszeniu rozwoju pewnych kwestii, ale tutaj tego przełożenia nie będzie zbyt wiele, bo mówi jakby przy tak wydajnej jednostce elektrycznej i przy tym, że to ma się tak naprawdę silnik spalinowy zamieni się częściowo w generator dla jednostki
to jest ten sens
elektrycznej.
2026, tak?
Tak. No to tutaj jest ten problem. No i on tam mówi, że V10 nie mogą wrócić V8, bo są zbyt paliwożerne, więc to się nie uda, że to musiały być mniejsze silniki, ale z drugiej strony mówi, że bolidy powinny być mniejsze, bo to nie ma wszystko sensu. I takie mam trochę wrażenie, że nie pamiętam, który był ten wywiad.
Do czego zmierzasz? Jaka jest puenta? Że no Adrian gada głupoty,
problem, czy co? Problem jest taki, że Adrian Newey udzielił wywiadu, w którym powiedział tyle, że nie powiedział nic.
I no to jest wielu takich wywiadów. Podcasty są czasami takie.
I ten wywiad prowadzi Jonathan Noble, więc jakby spodziewałbym się, że to jest, wiesz, jakby wywiad prowadzony przez naprawdę świetnego dziennikarza i że on z tego Adriana coś więcej wyciągnie. Mam takie wrażenie, że Adrian się zgodził i powiedział to, co miał powiedzieć, ale tak powiedział, żeby nic nie powiedzieć.
A nie uważasz, że po prostu Adrian nie jest w takim etapie kariery, że kurde, on pewnie powiedział, nie wie, czy on będzie tam za kilka lat jeszcze w tej Formule 1, stary.
Ciekawsze wypowiedzi są na temat tego, co on uważa na temat tych regulacji. Nie tego, co on uważa na temat tych regulacji. Powiedział, że to będą bardzo trudne regulacje do zrozumienia. I ja się w 100% z tym zgadzam, bo ten 2026 rok pierwsze symulacje w ogóle pokazują podobno, które robią zespoły w symulatorach, że auta potrafią tracić nagle przyczepność w szybkich łukach. Po prostu. Bez powodu. Bo tak. I teraz jest panika, bo w czerwcu mają być regulacje gotowe. I teraz Formuła 1 na szybko szuka rozwiązań. Jak to załatać? I podobno kombinują z tym, żeby aktywna aerodynamika też była na przednim skrzydle. Nie tylko
nikt
na
nie jest fanem aktywnej aerodynamiki w Formule 1 w tym momencie.
I Max Verstappen powiedział o tym, że on w ogóle tego nie widzi. Tak. On uważa, że to jest głupota i że to jest zbyt mocne utechnikalnienie tego wszystkiego. I ja się zgadzam z Maxem Verstappenem tutaj w tej kwestii w 100%. I jeszcze, poczekaj, tam była jedna wypowiedź Adriana, którą ja muszę szybko znaleźć.
Bartosz Budnik i szybko znaleźć.
Tak, to nie będzie takie łatwe, bo motorsport wypluwa z siebie tyle.
To nie jest takie łatwe.
Kwestii.
Widzisz, już drugą część tej rozmowy opublikowali, teraz nie wiesz, co zrobić?
Nie można drugiej części tej rozmowy.
Myślisz, że będzie?
Myślę, że nie będzie.
O. Ja też nie jestem fanem aktywnej aerodynamiki w takiej Formule 1, jaką mamy.
A, że to będzie bardzo dziwna formuła, ponieważ według Adriana będą takie momenty, że przez to, że będziesz miał ten silnik, który działa jako generator, na przykład w tym nawrocie w Monako, Le Herpin,
Zmiana zarzutu tego, jak się nazywa.
Będzie taki moment, w którym tam silnik będzie pracował na pewnych obrotach na przykład.
Żeby generować.
Tak. No. I to, wiesz, to też będzie wymagało od kierowcy bardzo dużej adaptacji do tego, jak to będzie działało wszystko.
Ale pamiętaj, że to się będzie działo automatycznie.
No pewnie częściowo tak, ale to też możliwe, że jeżeli w złym momencie, nie wiem, wiesz, szukam jakichś dziwnych konotacji, w których, nie wiem, no to wtedy silnik będzie pewnie odpinany od kół i koła wtedy będą działały tylko na elektrycznym.
No masz rawkę.
No tak, tylko że w rawce działa mi to symultanicznie. I to jest prostsze mimo wszystko, bo to nie jest samochód Formuły 1, który jak wcisnę gaz, to on ma odjechać.
To w Civicu na przykład już nie, bo Civic ma tak, że przy niedużych prędkościach ten nowy Civic, którego chciałem kupić, ale mnie pozwolono, ten nowy Civic działa tak, że do pewnych prędkości on działa dosłownie tak, że silnik jest agregatem dla jednostki. Był taki samochód Fisker Karma kiedyś. Fisker tak działał, że był tak jak lokomotywa dosłownie. Że produkował tylko moc dla jednostki elektrycznej. Potem to się jakoś równa, a potem jest tak, że na autostradzie jest tylko na silniku benzynowym. No stary, tak będzie. Na postoju, jak sobie stawisz samochód, też ci odpala na jakiś czas rawka, jak sobie stoisz.
Innym problemem jest bateria. To, czego potrzebujemy, albo to, czego potrzebują regulacje Formuły 1, od baterii, jeżeli chodzi o ilość mocy, którą możemy mieć, jest zupełnie czymś innym niż to, czego potrzebują samochody drogowe. I samo to sprawia, że ta chemia po stronie baterii, i to, jak skonstruowana będzie bateria, jest inne, więc istnieje ryzyko, że nie będzie to wprost road relevant.
Nie będzie miało bezpośredniego przełożenia na samochody drogowe. Drogową.
Tak. Więc jakby tutaj jest ten problem. No i tutaj jest piękna wypowiedź Adriana właśnie, ale to prawdopodobnie i tak nie jest kluczowy aspekt. Kluczowym aspektem, oczywiście to jest coś, do czego nigdy producenci się nie przyznają, jest to, żeby wyglądało to dobrze w ich showroomie.
To ci powiem tak, że ostatnio oglądałem film u Roberta Powagowanych, pozdrawiam, o, teraz nie chcę tego pomylić, aktywnych piastach w Lamborghini.
Tak, wiem, widziałem, że jestem
filmem, ale się nie oglądałem. Uproszczając, zmieniają kąt, w jakim koła są ustawione w kierunku, czy w stosunku do podłoża. Dużym uproszczeniem. Coś jak DAS, ale nie do końca. Natomiast to się dzieje aktywnie, to się dzieje samo i tak dalej. I ta technologia pozwoli, stary, o kilka sekund na okrążeniu skrócić czas przejazdu. Porąbane. Obejrzałem to, mówię,
zajebiste.
Czuję coś, czego nie czułem dawno. Czułem, że jestem podekscytowany. Mhm. Jarałem się tym, mówi, ale zajebiste, ale super. Słucham o tych silnikach Formuły 1 i mam takie, nie czuję się podekscytowany. Nie, to stary. Nie jest coś, co mnie kręci.
Problemem
to nie jest
to...
sexy, to mnie nie jara.
A, w której z tych wypowiedzi Adriana
Newaya? Nie czuję tego, wow, zajebiście. Nie ma czegoś takiego.
W której z tych wypowiedzi Adriana Newaya jeszcze pada jedna fraza, z którą ja się bardzo mocno zgadzam, że zamykam ten temat. Adrian Newy powiedział, że jego zdaniem regulaminy są coraz ciaśniejsze i to wcale nie jest dobra sprawa i że jego zdaniem idziemy w złą stronę, ponieważ cały czas sprawienie, że te regulaminy są coraz ciaśniejsze. Za chwilę dojdziemy do momentu, w którym wszystkie samochody będą wyglądały jednakowo, albo żeby było jeszcze śmieszniej, za chwilę będzie robił je tylko jeden producent. Adrian Newey wyciąga IndyCar i mówi o tym, że w latach 90. był taki moment, w którym IndyCar było 4 lub 5 nawet dostawców nadwozi i 3-4 dostawców silników. I wtedy IndyCar było tak popularne, że dorównywało popularnością Formule 1 na świecie.
Na świecie.
Tak. Według tutaj to jest, cytuję Adriana Newaya. A potem było tak, że przyszło dolara, dała samochód, przyszło 2 dostawców silnika, zostało i IndyCar poszybowało w dół, jeżeli chodzi o ratingi. I co by nie mówić, to mimo wszystko jest prawda. Adrian mówi i zwraca na to uwagę, że ekscytacja ucieka ze sportu, jeżeli masz tylko jednego dostawcę, jednego dostawca, bo jeżeli wszystkie samochody wyglądają tak samo. I wydaje mi się, że wiem, w którą stronę on idzie i rozumiem, o co mu chodzi, natomiast IndyCar potrafi teraz zadać kłam temu, co mówi Adrian Newey.
Co więcej, ekscytacja ucieka właśnie wtedy, kiedy nowe regulacje ruszają stawkę i potem czekamy 5 lat na to, żeby były kolejne regulacje. Kiedy się zmienia, kiedy się stawka wypłaszcza, to są nowe regulacje. Kiedy jest dominacja, mamy zrównanie, nowe regulacje.
A to nie jest tak.
To nie jest droga, moim zdaniem.
Nie
mówię, żeby robić takich w IndyCar.
Nie jest tak, że wciąż nie dostaliśmy lepszego sezonu pod względem walki na czele niż 2012, gdzie regulacje były dość mocno luźne.
Tak, zgodnie
się. Były zaciśniane, bo Adrian wymyślał tam dmuchane dyfuzory.
Tak, ale pamiętaj jeszcze o tym, Bartek, że wtedy też były inne budżety w Formule 1 i to były inne konstrukcje.
No tak, zobacz, ale miałeś Red Bulla, który nie bazował na jakimś gigantycznym budżecie w porównaniu do Ferrari,
który to
do
był
McLarena.
Rok z tymi silnikami, tam tylko były kombinacje, żeby nie tankować, żeby pojawiły się sliki i tak dalej.
Ja wiem, ale nadal. Dostaliśmy piękne sezony. Więc może gdzieś w tym, może zaganiamy się w sami, wiesz, w jakiś róg. Czytam, myślę, słucham. Pan Adrian wie, co mówi chyba, nie?
Wie, co mówi, ale nie zawsze musi mieć, że tak powiem, jedyne słuszne podejście. Może mieć ciekawe podejście, nie?
Zgadzam się. Natomiast uważam, że mimo wszystko faktycznie zabiera nam coś. Fakt tego, że bierzemy te regulacje i ściskamy je coraz mocniej, coś nam zabiera.
Ale coś nam też dodaje, Bartek, nie?
No nie. Bo mam wrażenie, że widzisz...
No stawka jest coraz bardziej zbita.
Tak? Dupa jest zbita, jak Red Bull ich kolejny raz wszystkich łupie, jak chce. No i co? No, stary, przepraszam, ale patrząc z perspektywy tego, że ja wciąż wierzę w Ferrari w tym sezonie i nie wierzę w to, że Max Verstappen wygra tyle wyścigów, ile wygrał w zeszłym, bo to jest niemożliwe. Ferrari już teraz jest za blisko i faktycznie będzie bliżej tego Red Bulla. Tylko Red Bull wypracował sobie taką przewagę w 2022 roku, że 2022 wzięli sobie tak, jak chcieli. 2023 wzięli tak, jak chcieli.
Nawet bardziej niż
2024 chcieli. Wezmą tak, jak chcą i 2025 będą głównym faworytem do tego, żeby to wszystko znowu wziąć.
Sam to z Mercedesa sprzed lat.
No i właśnie. I teraz widzisz, Mercedes, ile lat potrzebowaliśmy, żeby Mercedes został dogoniony przez kogokolwiek, nie? Jakby wiesz, żeby to zaczęło... No nie, no umówmy się, 18-19 Ferrari było już dość blisko.
Nielegalnie.
Ale było blisko. To czy legalnie, czy nie, to już inna kwestia. Benetton też nielegalnie zdobył jeden tytuł i nikt nie krzyczał.
O tym więcej w filmie Bartka.
Nie, o to będzie jeszcze więcej w innym filmie, bo trzeba powiedzieć inny film. No to jakby to, czego się tam dowiedziałem, jest nieprawdopodobne. Ale kończąc temat. Mam dziwne wrażenie, że 2026 to będzie kolejny shake-up i że znowu...
No będzie, no tego się spodziewam.
I znowu
no.
Ktoś trafi tak, że znowu będziemy mieli kolejną dominację, może tym razem Ferrari, który trafi na przykład perfekcyjnie z tymi silnikami i Ferrari trafi tak dobrze z tymi silnikami, że też nie mówił o tym, że są trzy elementy, że sam bolid zbudowany, silnik plus kierowca, jakby są trzy elementy, jak masz dwa świetne, jeden dobry, to już wystarcza, żeby zdobywać tytuły.
Do newslettera się zapisałeś, nie ma ja po tym, jak to powiedział?
Jeszcze raz?
Do newslettera nie ma się zapisałeś po tym, jak to powiedział? To brzmi jak szkolenie z marketingu.
I mówię, kurczę, faktycznie, boję się, tak jak mówiłeś, czujesz ekscytację tym Lambo i,
tak,
i tym
zawieszeniem. To jest ciekawa technologia.
To ja na przykład kompletnie nie czuję ekscytacji przepisami 2026 i boję się, że wyjdą z tego samochody potworki, które będą... dziwne, będą dziwnie działały i nie będą ekscytujące, bo będą brały 50% mocy z prądu, które będą brały z 30% jednostki spalinowej, bo
ale
musi generować...
Ale nie uważasz, że może się zdarzyć tak, że najciekawszym elementem nie będzie wcale to, kto jaki silnik zbuduje, tylko jak ten silnik będzie w stanie być obsługiwany i zarządzany na przestrzeni jednego
okrążenia. No tak, ale to wszystko się łączy ze sobą. Nie?
Oczywiście, że się łączy ze sobą. Bartek, zostawmy ten temat, idźmy dalej, bo jest
kiedyś
jeszcze parę ciekawostek, o których musimy pogadać. Nie biadolmy. Z pozytywów, i to są takie pozytywy pod tytułem, wiesz, stoisz pod oknem i jej śpiewasz z gitarą, kwiaty rzucasz, rozstawiasz wszystkie kwiaty dla niej.
Wszystkie kwiaty na mnie
idą. I ty grasz i mówisz, zobacz, chciej mnie. Choose me, pick me, love me. A ona mówi...
Wybacz mi, Jenny, mej solówki zgrzyc.
Położyłem request i nie będę mi w Formule 1. Andretti otwiera siedzibę przy torze Silverstone. Robią to, co powiedzieli. 48,000 square feet, bardzo duże.
Bardzo duży budynek.
Ponad 4000 metrów kwadratowych budynku Andretti. Tak, Andretti pokazało wizualizację nowej siedziby w marcu, a teraz oficjalnie ją otworzyli, zrobili sobie fotę ze swoimi pracownikami.
Jest to kolejny etap w drodze do Formuły 1. Jest tutaj, tak to sam Andretti powiedział, tworzymy to wszystko od zera i budujemy zespół z nowymi pomysłami, a tak przy połączeniu do starych ekip, które mają już swoje określone nawyki. Możemy to zaprojektować tak, jak nam się podoba, robiąc to w nowoczesny sposób. Dzięki temu możemy mieć dużą przewagę. Ponadto mając takiego partnera jak General Motors, który jest tak samo podekscytowany możliwością wejścia do Formuły 1 i zaprezentowania swojej technologii, wprowadzimy na coś naprawdę wyjątkowego. Zresztą, niezależnie od tego, to już jest zrobione i będzie to i tak duża historia. W końcu to całkowicie amerykański team mający bolid stworzony w Stanach, silniki stworzone w Stanach, właścicieli stworzonych w Stanach i potencjalnie kierowców też stworzonych w Stanach.
Uwaga.
Przyjemnie jest zatem robić coś, czego wcześniej po prostu nie było.
Wjeżdżam dalej, słuchaj to. Oba te budynki mają głównie być wykorzystywane przez Formułę 1. Dalej Michael Andretti. Chcemy jednak ściągnąć tam też Formułę E i zacząć integrować ten kampus. Naszym celem jest posiadanie zespołu F2 lub F3.
No mi się wydaje, że chyba obu, wiesz?
Aby wspierał on zespół F1, a potem być może także zespół WEC. Chcemy, aby to tworzyło nasz hub dla europejskich wyścigów. Mamy więc wiele ciekawych planów w tym miejscu. Oni mówili o tym, że jak zmienili nazwę na Andretti Global i że idą naprawdę worldwide, to nie kłamali, stary. Naprawdę. Nie, mimo tego requestu, który został odrzucony, tego zgłoszenia, Michael z Mario robią cały czas wszystko po kolei. Tam stoi w ogóle Mario, widziałeś?
Albo czegoś nie wiemy. Albo jakby Michael Andretti postanowił, że po prostu będzie szedł po swoje.
Skąd są te pieniądze?
I nie interesuje go to.
To jest all in.
Nie interesuje go nic. Idzie tak jak chce. Tam 180 pracowników, czy tam ilu jest.
Wiesz, jaka to jest kasa?
Docelowo ma tam w Silverstone pracować 1000+.
Wiesz, jaka to jest kasa, stary?
Ogromna. Nieprawdopodobne jest to przedsięwzięcie Michaela Andretti'ego i wydaje mi się, że tutaj to jasno pokazuje, że Michael faktycznie jest tym all in. I że 2028 to jest najpóźniej, kiedy Michael Andretti pojawi się w Formule 1. Mam takie wrażenie, że to wszystko nie zrobiło żadnego wrażenia na Michaelu Andrettim i wydaje mi się, że po tym odrzuceniu Michael Andretti widział się jeszcze z Stefanem Domenicalim i panowie ze sobą porozmawiali, bo nie chce mi się wierzyć w to, że Michael szedłby w zaparte tak bardzo i tak bardzo na każdym kroku pokazywał, że my nie przestaliśmy, my cały czas idziemy do Formuły 1, nie mając jakiegokolwiek zapewnienia, bo gdyby go nie miał, no to wiesz, jakby no Don Quixote z La Manchy, nie? Jakby tam woła i krzyczy, chodź, wiatraki, idziemy na wiatraki, już zbudowałeś ten swój domek? Dobrze, zaraz na wiatraki. Wiesz, to ten sam sort to byłby, więc... Ja się cieszę. Ja się bardzo cieszę, bo to pokazuje, że faktycznie być może coś tam cały czas się tam gotuje w temacie Andrettiego.
Kronikarski obowiązek, szybko i krótko o tym, że po weekendzie wyścigowym na Suzuce dwa zespoły zostały na tym torze. Zostało RB i został Sauber. Z Sauberem jeździł Valtteri Bottas, RB jeździł Daniel Ricciardo i Yuki Tsunoda.
Ale to jest bardzo ważne. Daniel Ricciardo jeździł, nie Liam Lawson.
Na testach Opon Pirelli. Wcześniej takie testy na torze w Barcelonie.
A jeździł tylko Bottas, bo Joe musiał już lecieć tam, gdzie tak, ty zaraz polecisz, bo tam już pewnie obowiązki, wiesz. Jestem Chińczykiem, więc mam obowiązki chińskie.
Wcześniej pod Barceloną jeździli kierowcy Ferrari.
Tak głupio.
A w Jerez na tym teście Opon Pirelli jeździli kierowcy Mercedesa i Estona Martina, więc jakby to nie jest nic nadzwyczajnego i tak szczerze, to nie ma żadnego większego znaczenia. To są te obowiązki, z których się zespoły wywiązują. Moim zdaniem też to jest zawsze coś. To są dodatkowe kilometry w bolidzie, to jest coś, co można, z czego można
Danielowi
coś
się, ciekawego Danielowi się przyda. Kolejny kronikarski nasz obowiązek. Nie żyje Ted Tolman, czyli założyciel zespołu Tolmana, którym to debiutował Ayrton Senna, który obecnie to przekształcił się. No to jest cały czas zespół istniejący, tak? Tylko teraz nazywa się Alpine. To jest
droga była długa.
Ta droga. Przez Benettona,
Renault,
tak.
Lotus.
Miejsce, w którym zatrudnienie znalazły takie osoby jak gdzieś tam Rory Byrne, on tam zaczynał swoją karierę. No faktycznie 86-latek przyczynił się w jakimś stopniu do tego, że właśnie zobaczyliśmy chociażby Ayrtona Sennę po raz pierwszy w samochodzie Formuły 1, czy faktycznie ściągnął kilku wielkich inżynierów, no i stworzył zespół, który do dziś trwa.
Pamiętajmy o Tedzie Tolmanie. Kolejna ciekawostka, która też łączy IndyCar.
Prema pojawi się w IndyCar, spekulowało się o tym już od jakiegoś czasu.
Out of nowhere po prostu, boom.
Nie, były spekulacje.
Ale
mówiło się o tym, że faktycznie Prema ma gdzieś jakieś zakusy, że być może oni spróbują wejść do IndyCar, że to jest jakiś kolejny pomysł. Ja mam tylko nadzieję, że oni zdążą ogarnąć to F2, zanim pójdą do tego IndyCar, bo tam jest większy problem.
Nie wiem, czy zdążą, bo to w przyszłym roku już.
W każdym razie włoski zespół dostają silniki Chevroleta i będą jeździć w IndyCar dwoma samochodami, słuchajcie. Dwa auta.
Tyle wiemy.
Dzisiejsze ogłoszenie stanowi kluczowy moment w historii zespołu Prema Racing, powiedział René Rosin, chciałem powiedzieć.
Na jakiejś dżowinacji?
Nie pamiętam. Dotarcie do NTT IndyCar i występ w słynnym na całym świecie wyścigu Indianapolis 500, spełnienie naszej marzeń naszej rodziny i wszystkich zaangażowanych osób. Mam olbrzymi szacunek do IndyCar, wyjątkowych wyzwań i świetnej historii. Nie możemy się już doczekać, aby móc być częścią tych rozgrywek. No i tak dalej, i tak dalej.
Jarasz się? Widziałeś wizualizację?
Ja się jaram inną rzeczą. Jaram się tym, że IndyCar pomimo swoich problemów, których ma sporo, wciąż przyciąga nowe samochody.
I jest opcją.
I dość jasno pokazuje, że prawdopodobnie, tak też spekuluje chociażby Marcel Pruett, że 27 samochodów w tym roku na stałe, a w przyszłym roku jest duża szansa, że przebiją 30.
Wiesz, że to na ulicznych torach już będzie tak turbociasno, już jest turbociasno.
Stałych aut, stary. 30 samochodów ponad IndyCar.
To by tego nie dał rady ogarnąć.
Nie, daj spokój. Nie.
Za dużo.
To by 20 palpitacji, idealnie, palpitacji by dostał.
22, nie, daj spokój. A raz się IndyCar, ja nie oglądam tego, jestem zajęty. Toto Wolfem. To pokazuje, że IndyCar, mimo tego, że jest taką serią, która ma wiele wad, jak wiecie, nadal jest opcją dla zespołów, żeby się tam pojawiać. Nie bez powodu McLaren inwestuje coraz więcej w IndyCar i nie po całości.
Tak, tam jest, tam jest duży potencjał i plus jest taki, że po ostatnim spotkaniu właścicieli zespołów z kapitanem Rogerem Penske, tam jest chęć zmian i chęć rozwoju, więc zostaje się cieszyć, że faktycznie mamy kolejny zespół, który jest zainteresowany, a nie wygląda na to, żeby ktokolwiek miał odchodzić, przynajmniej na ten moment.
Nie pójdę tak daleko i nie przyrównam IndyCar do NASCAR, które faktycznie trochę tak wygląda. Oglądam bardzo amatorsko. W sensie...
Oglądałeś ten serial na Netflixie?
Nie.
To obejrzyj, bo jest bardzo fajny. Nie wiem, na ile on to jest... Fani NASCAR mogą mi napisać na dole w komentarzach. Wyczuwam nutki? DTS-a? Ale wydaje mi się, że są mniejsze niż DTS.
Nie, ale chodzi mi o to, że NASCAR ma taki vibe, jakby to była liga wyścigowa, a nie seria wyścigowa.
No bo to jest liga wyścigowa.
I IndyCar, jeśli chodzi o porównanie do Formuły 1, jest zdecydowanie pod tym względem bliżej IndyCar, niż mogłem wcześniej przypuszczać, że naprawdę my nie wiemy, co się wydarzy, nikt nie wie, co się wydarzy, a ci, którzy biorą w tym udział, też są ciekawi tego, co się wydarzy, a nie fokusują się tak bardzo na tym wyniku za wszelką cenę. Wiesz, o co mi chodzi? Jeszcze będzie okazja, jeszcze
to,
jeszcze
Ricardo tamto. Się idealnie nadaje.
Tak, właśnie o tym mówię, że tacy kierowcy tam się nadają bardzo dobrze. Moi drodzy, creme de la śmietana. Nadchodzi wyścig, na który czekaliśmy od 5 lat. Grand Prix Chin. I teraz pozwolę sobie, Bartek, na odrobinę autoreklamy. Jak mam? Bartosz Pokrzywiński na Instagramie?
Nie wiem.
Bardzo proszę. Obserwujcie, jeśli interesują was moje porąbane relacje z państwa środka.
To ja też się zareklamuję, chociaż ja jeszcze nie mam 100% pewności, że tak będzie, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują. Jeszcze zanim to powiem, to sprawdzę raz jeszcze.
Wyjeżdżam za parę godzin. Jakby tego słuchacie, to ja już jestem w podróży.
Wszystko wskazuje na to, że to się utrzyma i tak zostanie.
Tak?
Będę miał przyjemność komentować sprint w Chinach 5 rano. Razem. A powiem to.
Z kim?
Aldoną Marciniak,
co
słuchajcie.
Ty mówisz?
Tak, Aldona pierwszy raz będzie komentowała coś innego niż trening, więc to pewnie będzie dla niej spora sprawa. Zresztą tak z rozmowy z nią wynikało, więc zachęcam, super. Zapraszam, jeżeli chcecie usłyszeć to, mnie i Aldonę razem.
To zanim do tego przejdziemy. Słuchajcie, piątek, rozpoczynamy o 5:30 polskiego czasu. Pierwszym i jedynym treningiem Formuły 1. Pamiętajcie o tym, że Chiny to jest pierwszy sprint w tym roku. To jest pierwszy sprint w tym porąbanym formacie sprinterskim, który mi się bardziej podoba. Tobie chyba też.
Tak, to jest format, który ma dużo więcej sensu.
Mamy pierwszy trening o 5:30, on trwa godzinę i to jest koniec. I to jest mega ciekawe zagadnienie, stary. Ich tam nie było 5 lat. Jest nowy asfalt.
A wiesz, że mówili kierowcy o tym, że to generalnie zespoły i kierowcy mieli zwracać uwagę, że to nie jest dobry pomysł.
Oczywiście, że tak. Wszyscy, Carlos mówi wprost o tym, że to jest beznadziejne. Że oni przyjeżdżają na tornę, którym nie było ich 5 lat, na którym bolidy tej generacji w ogóle nie jeździły. Na którym jest wymieniony asfalt, są zmiany, delikatne zmiany, w sensie odświeżone są tarki, nawet trybuny są odświeżone. Dużo się pozmieniało na tym torze, nie mówię o układzie, mówię o modernizacji, żeby ten tor, który ma swoją drogą 20 lat chyba, jak dobrze liczę teraz,
2004,
kilka go projektował,
niemożliwe.
Był w stanie przyjąć bolidy po tej przerwie no, 5-letniej. Więc mamy pierwszy trening, godzina jazd i tyle. Potem o 9:30 polskiego czasu, po 3 godzinach od zakończenia treningu, rozpoczynamy kwalifikację do sprintu. Sprint shootout. Sobota, 5 rano, sprint. O 5 rano komentujesz sprint.
Jezus.
Dalej. O 9:00 kwalifikacje do wyścigu głównego Formuły 1. No i 9:00 wyścig główny. Nie ma żadnych serii towarzyszących w ten weekend.
Nie ma.
Łek chyba jeździ w ten weekend, nie?
Imola.
Tak,
Imola. 6 godzin. Robert Kubica na plakacie.
Widziałem, no, super.
Tak, jest forma sprinterski i opony C2-C4. Być może popada.
Nie wiem, czy to dobrze, żeby brali środek, a nie najtwardsze.
Ja bym chciał, żeby popadało, żeby się chodził.
Ma popadać.
W deszczaku.
Dzięki. Będzie trudność. Będzie śmiesznie. Zapraszam was serio na Insta. Ostatnim, nie tylko na Insta.
Ostatnim zwycięzcą był Lewis Hamilton. Tak, no to Vija też zapraszam.
Oczywiście,
ja,
że tak.
Ja jestem bardzo ciekaw, jak tam będziesz robił sondę między ludźmi albo coś. Nie wiem, co będziesz tam robił w sumie.
Ja też nie wiem, co ja będę to robił w sumie. Nie, może być dużo, dużo możliwości. To jest jeden z takich wyjątkowych torów, gdzie nie wygrywa Max Verstappen.
No, ostatni kierowca Red Bulla, który tutaj wygrywał, to był Daniel Ricciardo.
W 18 roku.
Nie miał okazji. A Fernando Alonso wygrywał tutaj w 2013 roku dla Ferrari, słuchajcie. Dla Ferrari. Liczysz, ile razy Lewis wygrał? 5, 6. Mhm. No, bo tak właśnie patrzę. A, 2008 mi się zaplątał. Sześciokrotnie, no.
2 razy wygrywał Nico Rosberg.
6 razy wygrywał Mercedes.
2 razy Fernando Alonso.
Co o tym? Lewis 2 razy dla McLarena tu
Co wygrywał. Pamiętasz o tym torze?
Nic.
Pamiętasz ten taki korkociąg w prawo, potem odkręcanie w lewo?
No pamiętam ping-pong Daniła Kwiata.
Lewisa w 2007
pamiętam
roku.
Pamiętam 2007 rok Hamilton przegrywający swój debiutancki tytuł w debiutanckim sezonie w pułapce żwirowej.
Big Brain Vettel, wyprzedzanie 2 bolidów na dojeździe do alei serwisowej.
Tam dużo się działo ciekawych rzeczy, natomiast ten tor to jest taki, no jakby wiesz, Tilkedrom. Chcesz Tilkedrom, proszę, to... Ja nie jestem wielkim fanem tego toru. Wiele ludzi w ogóle bardzo czeka na powrót Chin i bardzo lubi ten obieg.
Jak grałem, to mi się to kojarzy, że ty jesteś taki mały, ten tor jest taki szeroki, ogromny, wszystko jest tak daleko, no. I te budynki są takie wielkie i ty taki mały w tym bolidzie na padzie, tak jedziesz sobie, masz takie uronek i tu wielkie. I te proste, takie długie i tak dalej. Z tym mi się kojarzy ten tor dosłownie. I z tym, że zlew tam oszukiwał, jak grali w symulatorze, pamiętasz?
A to tam nie, to w Bahrajnie on oszukiwał.
Wszędzie oszukiwał.
Wszędzie oszukuje. Johnny.
Ten wyjazd na prostą startową jest taki, że tam myślę, że limity toru mogą być dzwonione u kogoś. Zobaczymy, jak to rozwiążą w tym roku.
No i zlewa, Jasiu.
Ciekawy tor. Bez wątpienia ciekawy tor.
Ja nie wiem, jakby ja naprawdę...
Do Turcji bym trochę go porównał, ale troszkę. Troszkę.
Ja tą Malezję prędzej bym znał.
Malezję też, tak, bezapelacyjnie.
Tam jest dużo takich elementów. No to jest klasyczny tor Hermana Tilke z jedną różnicą. Ten pierwszy zakręt, ten ślimak. Ten jedynka przychodząca w dwójkę, to jest takie miejsce, w którym bym pomyślał, że jakby tam jest coś ciekawego, tam te 1, 2, 3 w sumie, takie ta sekwencja. No to jest coś niezwykłego, ale generalnie poza tym to jest klasyczny Hermann Tilke.
Zauważyłeś? Nic się nie dzieje?
Klasyczny Hermann Tilke.
Masz 11, 12.
Ale to jest tor, który potencjalnie bardzo dobrze może działać oczywiście w obecnej formule, ponieważ długie, proste, dużo do hamowania, DRS, więc będzie sprzyjał na pewno możliwym manewrom przedzania.
I sprint.
No i sprint. No, ten cały format sprawia, że to może być naprawdę potencjalnie, to może być mega ciekawy.
5 lat temu tam byli ostatni raz innymi bolidami, inni kierowcy częściowo. Wszystko było inaczej. Nagle przyjeżdżają i mają tylko godzinę treningu i koniec.
Wiesz, zobaczysz, co tu się stanie i nagle będziesz kochał Chiny. Nie?
Carlos mówił o tym, że nawet takie drobnostki, jak zużycie tej deski pod podwoziem mogą
Turków,
być...
kocham pruszków. Mogą wiesz, być problemem. Tylko że pruszków będą Chiny, nie? Będą takie, wow, co tu się dzieje? Liczę bardzo na to, że ten format sprintu sprawi na torze, który jest jakby wiesz po omacku, tak jak wszyscy mówili, sprawi, że faktycznie będzie mega, ale to mega ciekawie.
I za to trzymamy wszyscy kciuki.
Tak jak na przykład było w Austin. Max Verstappen miał problemy.
Ja wiem.
Gdyby nie było dobrej decyzji strategicznej Red Bulla, plus te jeszcze te dechy starte, to wszystko się może przełożyć na to, że w Chinach
może być wszystko. Serio. Nie spodziewamy się niczego przed Chinami. Spodziewamy się niespodziewanego i to jest coś...
Chcesz kilka dużych zmian dla dziennikarzy w ogóle.
To jest coś nowego, tak. To jest coś nowego. Że spodziewamy się czegoś niespodziewanego po Formule 1 w tej generacji bolidów. Moi drodzy...
Ale może być tak, że Red Bull trafi idealnie z tymi ustawieniami w pierwszym treningu.
Może być tak, że nie.
Oby.
Coś jeszcze?
Życzę nam wszystkim, aby to był weekend, w którym będziemy się naprawdę świetnie bawić, a w sprincie i w wyścigu będziemy, żebyśmy emocji nie mieli tylko w kwalifikacjach dwóch, które będziemy mieli, tylko żebyśmy mieli ich mega dużo w sprincie i w wyścigu. Tego
czego
życzę
i Państwu życzę.
Sobie i Państwu.
Moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami i z naszym partnerem, z marką Divers w kolejnym podcaście.
A zanim przejdziemy do zakończenia, to jeszcze jedna sprawa. Jego oczywiście nie będzie, bo będzie wyjechany z miasta. Nie sądzę, że zrobimy jakiekolwiek połączenie, bo będzie o to bardzo, bardzo trudno.
Problem z łączeniem.
Ze wszystkim jest problem. Jako, że wiecie, że to jest kraj dość specyficzny. Ciekawe, jak ile dostaniesz tych punktów. Będziesz, wiesz, punkty punktów? Zbierał, no. Tam ludzie punkty zbierają za swoje dobre, złe zachowanie. Social score, jaki będziesz miał, jak wrócisz, zobaczymy.
Kredyt, ja mam seed credit. Więc...
To nie São Paulo. Słuchaj, nie będzie jego, więc albo nagram podcast sam, ale pracuję nad gościem.
Albo gościową.
Albo gościową. Nad występem osoby trzeciej.
W tym przypadku będzie osoba druga.
Nie wiem, tak. Trzecia, ale druga jest wyjechana. Nieważne. Jest pewien koncept. Nie mam jeszcze 100% pewności, czy on się uda, ale pracuję nad tym, żebym nie był sam. Jeżeli... Nie, no to będziecie skazani tylko na mnie.
Skazani to jest dobre słowo.
Ale to już z tym nic nie zrobię. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo mówimy o tym, jest jeszcze IndyCar. Long Beach.
Ale to jest fajny wyścig.
Zero kolidowania, Bartka nie ma. Wieczorem. Jestem ja z Mikołajem Kamińskim. Zachęcamy, zapraszamy. Będzie naprawdę dobre ściganie. Long Beach
Fontanna,
musi być.
Pamiętacie?
Jeżeli w Long Beach nie będzie dobrego ścigania, to ja
już...
Nie,
to już nic.
To już koniec. Delegalizujemy. Delegalizujemy wszystko. Więc...
Pamiętajcie o tym, że nas możecie znaleźć na
Facebooku, X-ie, Instagramach. To ważne w jego kontekście. Chociaż u mnie też zachęcam, zapraszam. Zdjęcia z Dawidem Myśliwcem się same nie robią. No. TikToku. Obiecuję, że tam coś rzucę. Przysięgam, naprawdę. Są gotowe.
Dawaj.
Szok zrobił, gotowe jest, leży. Tylko trzeba to wrzucić, ale nie ma czasu na takie rzeczy niestety, bo życie pędzi jak wózki na V-Raili. Zachęcam oczywiście do wejścia na stronę Park Ferme. Tam też będzie oczywiście bardzo dużo rzeczy się działo, gdyż Grzegorz będzie razem z Bartoszem w Chinach.
Przypadek.
To akurat prawda. Więc będą tam razem, więc dużo treści na Via, dużo treści na Park Ferme. Zachęcamy na Discorda Park Ferme, link na dole w opisie. Zachęcamy na grupę na Facebooku, link na dole w opisie. Zachęcamy do oglądania filmu Flavio Briatore na kanale, tam wcześniej jest film. I słuchajcie, no chyba na ten moment to wszystko. Zachęcamy do kupienia książki, na dole link. Zachęcamy do kupienia ciuchów Divers, na dole link. Do wszystkiego na dole linki. A Bartek pali jinglingi.
To nie są z Chin.
Pre. Jak to nie?
Były z Chin.
No jak to nie? Jinglingi nie były, nie? Nie?
Chyba nie.
Jak się zawsze kojarzyły.
Dzięki.
Cześć. Thank you.